To jest wykład otwarty w Radiu RMF24.
Dziś w wykładzie otwartym w Radiu RMF24 porozmawiamy o wilkach. Zwierzętach, które wciąż budzą w nas więcej emocji niż realnych zagrożeń. Najnowsze badania doktora Macieja Szewczyka z Uniwersytetu Gdańskiego pokazują, że wilki bardziej boją się człowieka niż psa. Na ludzki głos reagują natychmiastową ucieczką. Polska populacja wilków szacowana jest na 3-4 tysiące osobników, które dodatkowo mierzą się z problemami, na przykład nielegalnymi odstrzałami. Sprawdzimy dziś, czy naprawdę powinniśmy się bać tych zwierząt, skąd biorą się mity na ich temat i jak wygląda wilcze życie w Polsce. Z nami na łączach autor wspomnianych badań, pan dr Maciej Szewczyk, adiunkt z Katedry Ekologii i Zoologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, jak mowa o tej pracy na temat strachu wilków przed ludzkim głosem, chciałbym tylko zaznaczyć, że była to praca wieloautorska. Zwykle tak jest, że takie dobre badania powstają w wyniku współpracy kilku instytucji, zespołów badawczych i tutaj oprócz naszego zespołu między innymi też Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk z Białowieży, ale też wiele osób spoza granic Polski, między innymi zespół z Kanady. Także tutaj z wielu krajów europejskich, ale też z Kanady naukowcy przyjechali badać wilki na moim terenie w Borach Tucholskich.
A pan się boi wilków, panie doktorze?
Nie.
A bał się pan?
Nigdy nie bałem się jakoś tak, jak myślę, zawsze mój strach może był poniżej średniej w populacji, natomiast powiedzmy, jak pierwszy raz z bliska usłyszałem wilcze wycie jako nastolatek podczas wizyty w Biebrzańskim Parku Narodowym z moim tatą, no jakiś tam, powiedzmy, taki pierwotny niepokój był, ale strachem trudno to nazwać, bo no jeżeli przy pierwszej obserwacji wilka na żywo żadnego strachu nie miałem, natomiast rzeczywiście wycie w nocy może trochę tak te pierwotne instynkty atawistyczne pobudzić.
No właśnie, skąd pana zdaniem bierze się strach przed wilkami? Bo od II wojny światowej nie było udokumentowanego ataku wilków na człowieka. To dlaczego wilk ma tak zły PR w naszej kulturze?
Tak, myślę, że tu jest kilka czynników. Jedno to jest właśnie utrwalenie tego wizerunku przez całe wieki, tak? I w Biblii, i w mitologii nordyckiej. Wilk często bywa tym ucieleśnieniem zła. Dodatkowo, szczególnie właśnie w kręgach kultury północnoeuropejskiej, germańskiej, nordyckiej, to jeszcze bardziej jest utrwalone. No też bajki bracia Grimm i tak dalej, Czerwony Kapturek. Ale też jest wpływ tego, że ponieważ dla pewnych ludzi obecność wilka w środowisku jest niekorzystna, no to starają się ten strach podsycić, tak? No i tu już mamy do czynienia czasami ze świadomymi działaniami, różnego rodzaju koloryzowane opowieści, fake newsy, obrazki wilków w miejscowości generowane przez AI i wrzucane do mediów społecznościowych, obrazki zrobione na Syberii albo w Ameryce Północnej, podpisywane, że są z Polski. Oczywiście też wilki pojawiają się czasami w bardzo blisko miejscowości albo wewnątrz miejscowości nawet, więc nie wszystkie z tych obrazów mówię, że są fałszywe. Jest też sporo prawdziwych, natomiast o tym może pewnie powiemy więcej, jak to się dzieje, że czasami wilki ten strach przed ludźmi tracą. Natomiast na pewno są mocne grupy interesu, którym zależy na tym, żeby ludzie się wilków bali, więc podsysają te strachy, zarówno te wrodzone, jak i te wynikające z wpływu kulturowego, powiedzmy właśnie bajek, mitologii, religii i tak dalej.
Podsycają również przy pomocy sztucznej inteligencji AI?
Tak. No, były znane sprawy, na przykład parę miesięcy temu krążył obrazek 8 wilków rzekomo sfilmowanych, czy tam sfotografowanych na ulicach Bielska Podlaskiego na Podlasiu. No, później zobaczyłem inne wersje tego obrazka ze słoniem i ze lwem. Także wydało się, jak on został wyprodukowany. Było też wiele spraw właśnie, w których prawdziwe zdjęcia, ale zrobione w zupełnie innych lokalizacjach krążyły jako zrobione Polsce, w pobliżu dużych miast, albo nawet wewnątrz Polski, na przykład parę lat temu zdjęcie, czy nagranie z fotopułapki z Puszczy Białowieskiej krążyło z podpisem, że zostało wykonane na obrzeżach Gdyni.
Panie doktorze, to wróćmy w takim razie do pana badań, do nauki. W pana badaniach, panie doktorze, pojawia się ciekawy wniosek, że wilki bardziej boją się ludzkiego głosu niż psiego szczekania. Co to nam mówi o ich zachowaniu?
Znaczy, przede wszystkim istotne jest to, że boją się ludzkiego głosu bardziej niż dźwięków kontrolnych, które były też w tym badaniu. Tak, ponieważ no nie mogliśmy wykluczyć, że te dźwięki tak, no bo może zacznę od tego, jak wyglądało to badanie, żeby to dla słuchaczy było jasne, tak? Czyli używaliśmy urządzeń właśnie wyprodukowanych przez tych naszych współpracowników z zespołu kanadyjskiego, które są połączeniem fotopułapki, tak? Czyli kamery aktywowanej na ruch z głośnikiem. I w momencie, gdy fotopułapka wykryje ruch i zaczyna nagrywanie, po kilku sekundach z głośnika płynie głos. I tutaj w losowej kolejności pojawiały się nagrania głosu ludzkiego, szczekania psów lub dźwięki kontrolne, czyli ptaków. Tutaj jeżeli to jeszcze było na tyle mądrze zaprogramowane, że w zależności od tego, nagranie było w dzień czy w nocy, to te nagrania kontrolne były różne, tak? W dzień to były kruki, w nocy puszczyki. No, ale generalnie ptaki. Bo nie mogliśmy wykluczyć, że po prostu ten głośnik na tyle sztucznie przekształca głos, że zwierzęta będą się bać po prostu głosu z głośnika, jakikolwiek on by nie był. Więc żeby tu odróżnić efekty prawdziwe od tych tak zwanych artefaktów, czyli właśnie sztucznych efektów w badaniach, stosowaliśmy te kontrole. No i tutaj zdecydowanie najsilniejsza reakcja ucieczkowa była na głos człowieka, najsłabsza na te głosy kontrolne ptaków, a jeżeli chodzi o szczekanie psów, ono było tak pośrodku. No i to się potwierdza, tak, z tym, co też anegdotycznie się obserwuje przy spotkaniach z wilkami, że one często w niewielkim stopniu się boją pojazdów, mogą nie uciec przed człowiekiem, jeżeli go nie słyszą ani nie czują zapachu, ponieważ wilczy wzrok jest stosunkowo słaby, natomiast słuch i węch są świetne. Natomiast w momencie, kiedy one identyfikują, że mają do czynienia z człowiekiem, zwykle odchodzą lub uciekają. No i właśnie, jeżeli i ta identyfikacja polega na usłyszeniu ludzkiego głosu, to zwykle jest to szybka reakcja odejścia lub ucieczki. Tutaj zachęcam do zapoznania się z tym badaniem. Tam w publikacji jako załącznik są też przykładowe filmy wrzucone, więc na spokojny głos pracowników Instytutu w Białowieży czytających neutralne dane naukowe albo bajkę dla dzieci, wilki reagowały zwykle paniczną ucieczką. To wygląda nawet dosyć zabawnie. Natomiast jeżeli chodzi odgłosy szczekania psów, tutaj mamy reakcje już bardziej zróżnicowane. Niektóre wilki uciekały, niektóre na przykład odskakiwały, a później się zatrzymywały, ponieważ no, relacje wilk-pies to jest dosyć skomplikowana kwestia. Z jednej strony wilki mogą uciekać przed psami, kojarząc obecność psów z obecnością człowieka. Z drugiej strony zdarza się, że wilki idą za psami, czy to by się z nimi zapoznać, czy to by je zaatakować, tak? Ponieważ pies jest, należy do, tak naprawdę jest tym samym gatunkiem, co wilk. Te linie ewolucyjne rozdzieliły się kilkadziesiąt tysięcy lat temu, to w skali ewolucyjnej jest tyle, co nic. Tak? Człowieka od naszych przodków małp ich oddziela kilka milionów lat, natomiast tutaj to jest zaledwie 20-30 tysięcy lat, więc tysiąc razy mniej prawie, tak? No, sto kilkadziesiąt razy mniej. Więc wilki mogą się krzyżować z psami, dawać płodne potomstwo. Natomiast jednocześnie zwykle wilki traktują psy w swoim środowisku tak, jak traktują obcego wilka, tak? Bo o ile wilki w obrębie swojej tak zwanej watahy, czyli grupy rodzinnej, są do siebie raczej przyjazne, i te jak hierarchia w takiej grupie rodzinnej jest oparta co najwyżej na autorytecie, a nie na sile, to wilki obce na terytorium takiej osiadłej grupy są traktowane jako intruzi i często atakowane, przeganiane, a nawet w skrajnych przypadkach zabijane. I tak samo jest z psami. Psy są traktowane na wilczym terytorium jako intruzi i bardzo często właśnie stąd biorą się ataki wilków na psy.
Czy w związku z tym, że po tych badaniach okazało się, że wilki bardziej boją się ludzkiego głosu niż psiego szczekania, to czy można powiedzieć, że wilki unikają ludzi?
No zdecydowanie, tak, bo na głosy kontrolne nie reagowały wcale, tak, albo w bardzo niewielkim stopniu, natomiast tutaj reakcją na głos była przeważnie ucieczka, więc...
A dlaczego tak jest?
To jest ciekawa kwestia, znaczy mamy z jednej strony strach wilków przed człowiekiem, ten racjonalny, ponieważ głównym źródłem śmiertelności wilków w naszym kraju, mimo że jest to gatunek chroniony, wciąż pozostaje człowiek. Dużo wilków ginie w wypadkach drogowych, natomiast prawdopodobnie jeszcze więcej, chociaż tutaj ta skala jest trudna do oszacowania i ujawnienia, ginie w wyniku kłusownictwa, głównie nielegalnego odstrzału z broni palnej. Ponieważ sprawcy ukrywają zwykle to, co zrobili, to skalę tego kłusownictwa trudno zmierzyć, ale z 30 wilków z tak zwanymi obrożami telemetrycznymi, czyli których losy były śledzone za pomocą nadajników GPS i na bieżąco te lokalizacje wilków były przesyłane przez sieć komórkową. Z tych 30 wilków aż 10 zginęło zastrzelonych przez ludzi, głównie przez myśliwych. Więc no, wilki mają jak najlepsze powody, by bać się człowieka.
Tylko jak one sobie przekazują te wiadomości?
No myślę, że przede wszystkim ucząc się, młode wilki uczą się od swoich rodziców i... Tutaj jest cała kultura przekazywana z pokolenia na pokolenie, tak samo na przykład techniki polowania na konkretne gatunki zwierząt są czymś, co wilki przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. Są takie przypadki na przykład z Kanady czy z Alaski, gdzie po zastrzeleniu dorosłych wilków młode, które nie zdążyły się od nich nauczyć, przestały polować na konkretny gatunek ofiar, bo po prostu nie znały specyficznej taktyki łowieckiej, która jest skuteczna tylko na ten gatunek, tak? To były akurat takie owce górskie.
Czyli nie wszystko w genach, tylko trzeba się jeszcze uczyć od rodziców.
Tak jest, ale kolejną sprawą, bardziej właśnie tą genetyczną, wrodzoną, jest bardziej uniwersalny, nie właściwie tylko wilkom, strach przed ludzkim głosem. To jest jakby pytanie otwarte, co jest takiego w ludzkim głosie, co tak przeraża zwierzęta.
Wiecie co?
Ponieważ, nie, to mówię, to jest otwarte pytanie, może melodia, która jest totalnie inna od głosów innych zwierząt, może jakieś specyficzne częstotliwości, to jest coś, co wymagałoby przebadania, ale chciałbym tu nawiązać do innych badań, już nie na wilkach, ale z użyciem tych samych właśnie fotopułapek połączonych z głośnikami, w których uczestniczyli ci sami naukowcy z Kanady, którzy tutaj współpracowali z nami. Oni z tymi swoimi urządzeniami jeździli po świecie, po różnych miejscach. Prowadzili badania w Australii, w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, w Afryce. Właśnie może takie chyba najbardziej uderzające były wyniki badania z Afryki, gdzie w Parku Narodowym Krugera w RPA porównywali między innymi głos człowieka, już nie z psami, ale z odgłosami lwów. I wyszło, że było to robione na kilkunastu gatunkach zwierząt, zarówno drapieżnych, jak i roślinożerców. Wszystkie zwierzęta, od niewielkich antylop, przez likaony i leopardy, po nosorożce i hipopotamy, bardziej bały się ludzkiego głosu niż ryczenia lwów. Co ciekawe, bardziej bały się też ludzkiego głosu niż od głosu wystrzałów, bo to też było tam testowane. Więc tutaj coś musi być, i to było w Parku Narodowym, który jest dosyć porządnie chroniony. Oczywiście kłusownictwo tam też istnieje, ale wydaje się, że tutaj ten strach przed ludzkim głosem to jest coś więcej niż nauka i kojarzenie obecności człowieka z ryzykiem śmierci. Tu sam w tym głosie musi być coś takiego, co przeraża zwierzęta, niezależnie od ich wielkości, statusu i rozmieszczenia geograficznego.
To może tak jak z ludźmi. U nas jest ten pierwotny lęk przed wilkami, a może wilki mają taki pierwotny lęk przed człowiekiem właśnie.
Na to wychodzi, że i nie tylko wilki, to mówię, to kotowate, psowate, kopytne, mnóstwo gatunków ssaków ma ten strach. Oczywiście są wyjątki, tak na przykład no, w mojej katedrze pracuje kilka osób, które prowadzi badania w Arktyce na Spitsbergenie. Tam niedźwiedzie polarne raczej głosu ludzkiego się nie boją. Chociaż takie badania nie były jeszcze robione z głośnikami, ale z doświadczenia wiedzą, że jeżeli chodzi o niedźwiedzia polarnego, on się nie boi niczego, tak? Ale to są wyjątki.
A czy może zdarzyć się odwrotna sytuacja? Taki przypadek, w którym wilk straci ten naturalny lęk przed człowiekiem? I co może do tego prowadzić?
Tak, to się zdarza, natomiast po pierwsze są to dosyć rzadkie przypadki, a po drugie nie dzieje się to z dnia na dzień. Powód jest zwykle jeden, czyli przełamanie tego strachu, który na początku jest zawsze, z powodu nadziei na nagrodę w postaci jedzenia. No, nie jedzenia nas bezpośrednio, tylko jedzenia, które jest wszechobecne, niedostępne blisko miejsc, gdzie mieszkają ludzie. Może być to kwestia zwierząt gospodarskich, takich jak szczególnie owce i kozy, które są no, łatwymi ofiarami dla wilków, ale często jest to też kwestia odpadków.
A czy powinniśmy dokarmiać wilki? Jakie mogą być tego
absolutnie
skutki?
Absolutnie nie. W Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w parkach narodowych bardzo często są takie hasła: a fed animal is a dead animal, tak? Czyli zwierzę dokarmiane prędzej czy później zginie, ponieważ zwierzę, które przełamuje ten strach przed człowiekiem, albo zacznie stwarzać zagrożenie dla ludzi i zostanie przez ludzi prędzej czy później zabite, albo zginie z innych powodów po prostu bycia blisko ludzi, zatruje się czymś, zginie w wypadku samochodowym.
Czy powinniśmy się bać wilków? O tym dzisiaj rozmawiamy w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Z nami na łączach pan dr Maciej Szewczyk, Uniwersytet Gdański. Panie doktorze, jaką rolę wilki odgrywają w ekosystemie leśnym?
No, jest to rola niezwykle istotna na wielu poziomach. No, na większości ekosystemów leśnych w Polsce i okolicach wilk jest jedynym dużym drapieżnikiem, tak? Rysie występują punktowo, niedźwiedzie występują w zasadzie tylko w Karpatach, więc tutaj ten szczytowy drapieżnik jest tylko jeden, jest nim wilk. A funkcja takiego szczytowego drapieżnika nie ogranicza się tylko do tego, że zjadając sarny, jelenie i inne kopytne, ogranicza ich populację. Jest więcej. Po pierwsze, wilki nie z powodu jakichś altruistycznych, tylko po prostu najłatwiej jest im dogonić zwierzę osłabione. W związku z czym są tymi selekcjonerami, najczęściej atakują zwierzęta w złej kondycji. To ogranicza też na przykład rozprzestrzenianie się chorób w populacjach zwierząt, którymi się żywią. Co jeszcze pewnie ważniejsze, obecność drapieżników wpływa na zachowanie gatunków, którymi się żywią. Czyli z populacji powiedzmy kilkuset jeleni żyjących na terenie wilczej rodziny, zjedzonych w ciągu roku zostanie kilkanaście, tak? No bo nie tylko jeleniami wilki się żywią, ale wszystkie muszą brać pod uwagę ryzyko bycia zaatakowanym przez wilki. W związku z czym zaczynają unikać niektórych miejsc, zmieniać swoje preferencje żywieniowe. To dobrze stwierdzono w badaniach Puszczy Białowieskiej, gdzie zauważono, że tam, gdzie często pojawiają się wilki, tam w miejscach, gdzie drzewo stare się przewróciło, dużo szybciej następuje naturalne odnowienie lasu. Siewki drzew wzrastają szybciej niż tam, gdzie wilki bywają rzadko, bo na przykład jest to pobliże wsi. Ponieważ w lesie mamy bardzo wysokie zagęszczenia kopytnych, takich jak jelenie i sarny, i one zjadają większość młodych drzewek, większość siewek. Więc tam, gdzie nie czują ryzyka bycia zaatakowanym przez wilki, tam sobie spokojnie żerują i mało co ma szansę urosnąć powyżej wysokości kolan.
Wilki zjadają głównie sarny, trafiają się też jelenie, o czym pan doktor mówi. Z tego, co wyczytałem, to jeszcze wśród takich rzadkich gatunków znalazły się łosie, daniele, zające, lisy i bobry, no ale one są zjadane sporadycznie. Równie rzadko konsumowane są zwierzęta domowe. Panie doktorze, czy to oznacza, że wilki nie stanowią realnego zagrożenia dla zwierząt gospodarskich?
Problemy są głównie w poszczególnych regionach, takich jak Podhale, Bieszczady, gdzie mamy na dużą, bo to zależy jakich zwierząt domowych, tak? Mhm. Bydło, konie są atakowane bardzo, bardzo sporadycznie. To w zasadzie tylko bardzo młode zwierzęta, cielaki, źrebaki w pierwszych dniach po narodzeniu są realnie zagrożone atakiem wilków. Natomiast mniejsze zwierzęta, takie jak owce i kozy, jeżeli nie są dobrze zabezpieczone, no to jak najbardziej mogą być zaatakowane przez wilki. No ale na przykład w północnej Polsce, tutaj gdzie ja prowadzę badania, hodowla owiec i kóz jest na bardzo niewielkim poziomie, więc no tutaj wilki robią dużo mniej problemów niż na Podhalu. Natomiast nawet tam, gdzie te problemy są, tam człowiek może dużo zrobić, by uniknąć tych konfliktów z wilkami. Są działające dosyć dobrze sposoby obrony stad zwierząt gospodarskich przed wilkami, takie jak ogrodzenia, szczególnie z uwzględnieniem pastucha elektrycznego i odpowiednio wysokie, tak zwane fladry, czyli do ogrodzenia można dołożyć takie paski kolorowego materiału na sznurku, które poruszając się na wietrze mają duży efekt odstraszający. Bardzo dobrze działają też duże psy pasterskie, takie jak chociażby owczarki podhalańskie. Mhm. A szczególnie, jeżeli mamy kombinację kilku tych metod, to potrafi to praktycznie do zera zredukować ataki wilków na owce i inne zwierzęta gospodarskie.
Te podhalany to możemy obserwować często właśnie na polanach gdzieś.
Tak.
W Pieninach, w Bieszczadach, na Podhalu. Panie doktorze, a czy zmiany klimatu mogą doprowadzić do zmiany diety wilków?
Jak najbardziej, bo zmiany klimatu, ale też trudno często odróżnić zmiany klimatu od też zmian antropogenicznych, zmiany w profilu rolnictwa. A jeżeli chodzi o takie stricte zmiany klimatyczne, to tu mi przychodzi jeden przykład do głowy. Wspominał pan o tej diecie wilków, że tam właśnie głównie jelenie, sarny, ale sporadycznie bobry. Czy sporadycznie, to zależy od regionu. Generalnie no nie wiem, tu na przykład u mnie w Borach Tucholskich to bobry stanowią jakieś 5% diety, czyli niedużo, chociaż zauważalnie, tak? No bo zwierzęta gospodarskie to jest poniżej 1%. Natomiast są regiony, gdzie bobry okresowo stanowią ponad 50% tego, co zjadają wilki. Mhm.
Gdzie?
Na przykład Wigierski Park Narodowy i Puszcza Romińska. Ale zależy to od warunków pogodowych. Jeżeli mamy stabilne mniej więcej warunki, jeżeli chodzi o wysokość poziomu wód, to bobry radzą sobie dosyć dobrze z ucieczką przed wilkami, no bo po prostu wycinają sobie drzewa, które są blisko wody i no, wilkom jest dosyć trudno je zaskoczyć. Natomiast jeżeli mamy długotrwałe susze, to wraz ze zmianami klimatu mamy te naprzemian nawalne deszcze z okresami suszy, to przy długotrwałej suszy no te małe zbiorniki wodne, rowy z wodą wysychają i wówczas bobry, żeby zdobyć pożywienie, muszą wychodzić dużo dalej od wody, stając się bardzo łatwą ofiarą dla wilków. Więc właśnie w przykład takiej bardzo suchej wiosny stwierdziliśmy, że w Puszczy Romińskiej ponad 50% diety wilków stanowiły bobry. Tak, więc zależy to od okresu roku i poziomów właśnie opadów, poziomów wód gruntowych. Z kolei w polowaniach na niektóre gatunki zmiany klimatyczne mogą wilkom przeszkadzać, ponieważ niektóre kopytne są częściej były atakowane przez wilki przy dużej pokrywie śnieżnej, kiedy w specyficznych warunkach właśnie głębokiego śniegu kopytne głęboko się zapadały, natomiast lżejsze wilki mogły przechodzić górą, miały ułatwione zadanie w dogonieniu jelenia czy dzika. no to, to takie warunki teraz występują dużo, dużo rzadziej niż 20-30 lat temu, nawet w górach. Chociaż akurat teraz przez kilka dni chyba takie właśnie warunki wystąpią.
Zdecydowanie, bo teraz zima śnieżna w niemal całej Polsce.
No, u mnie pada deszcz niestety w Gdańsku, natomiast już 50 km na wschód ma być śnieżyca, więc no, to bardzo zależy od regionu. Tak, jeszcze inną kwestią jest, że zmienia się profil rolnictwa, prawda? Mamy mniej upraw pszenicy czy żyta, dużo więcej upraw rzepaku i kukurydzy przede wszystkim. No i to też powoduje przechodzenie zwierząt kopytnych na pola, bo szczególnie kukurydza daje niesamowicie dobre schronienie i to przez bardzo długi okres roku, tak? Czyli na terenach rolniczych wiosną, wczesnym latem to schronienie daje rzepak, a później późne lato i jesień kukurydza, więc właściwie przez ponad pół roku na polach zwierzętom jest się łatwiej schować niż w lesie. Więc dlatego wilki pojawiają się na terenach, gdzie no według powiedzmy modeli prognoz sprzed 20 lat powinno ich nie być. Mhm. Stąd też takie ośrodowiska wilkom niechętne mówią, że tu już przekroczyliśmy pojemność środowiskową. No nie do końca, po prostu okazało, trochę w tym środowisku się pozmieniało i okazało się, że właśnie w tym nowym kształcie środowiska właśnie tego mieszanki polno-leśnej, tego środowiska rolniczego, gdzie przeważa właśnie ta uprawa rzepaku i kukurydzy, przynajmniej tutaj w północnej i w centralnej Polsce, no to wilki mogą sobie dobrze radzić na terenach o bardzo niskiej lesistości, które według tych modeli przydatności siedliskowej powinny być dla nich niezdatne do zamieszkania.
Panie doktorze, czasami mówi się o wilkach strażnicy równowagi ekosystemu. Wszystko dlatego, że trzymają w ryzach populację roślinożerców, pomagając roślinom przetrwać i się rozmnażać. Pan doktor o tym wspominał. A czy wyobraża sobie pan ekosystem bez wilków i z czym mogłoby to się wiązać?
Myślę, że tu możemy na chwilę odpłynąć od Polski i popatrzeć, jak to wyglądało w Parku Narodowym Yellowstone, gdzie takie badania na największą skalę były prowadzone. No i tam wilki zostały wytępione na początku XX wieku. Natomiast w 1995 roku zostały introdukowane przez ludzi z powrotem do parku. I od tego czasu, już od 30 lat, ta populacja jest dobrze sobie radzi, jest stabilna. No i tam, czyli mamy taki klasyczny eksperyment przed i po, tak? Jak wyglądał Yellowstone gdzieś tam w XIX wieku, kiedy wilki tam jeszcze były, później co się zaczęło zmieniać w środowisku po ich wytąpieniu i potem co się stało po tym, jak wilki ponownie się pojawiły. A więc w okresie, kiedy wilków nie było, bardzo urosła populacja jeleni wapiti, czyli to taki amerykański jeleń podobny do naszego, ale dwa razy większy, jak to wszystko w Stanach. Ale one też zmieniły swoje zachowania, czyli na przykład na zimę zaczęły się gromadzić w ogromnych grupach w dolinach rzek. W związku z tym w tych dolinach rzek, co się tylko dało, to zostało zjedzone przez jelenie. Więc totalnie zniknęły zarośla właśnie takich topoli i wierzb, które ciągnęły się wzdłuż tych rzek. Spadła populacja wielu gatunków ptaków, które w tych zaroślach gniazdowały. Tam też zniknęły bobry. Jednocześnie jak nie było tego drapieżnika szczytowego, to jego funkcje trochę zaczęły przejmować średnie drapieżniki, czyli w tym przypadku kojoty, które jednak na jelenie wapiti nie są w stanie polować, bo są za małe, a te jelenie są ogromne, ale za to skutecznie polowały na widłorogi amerykańskie, czyli te właśnie takie powiedzmy antylopy preriowe, szczególnie na ich młode, więc populacja tych antylop bardzo spadła. Kojoty też zmieniły trochę swoje zachowanie. Zamiast żyć w parach, to zaczęły tworzyć takie większe grupy podobne do watah wilczych. Niedźwiedzie grizzly miały problem z zdobyciem pokarmu na wiosnę, ponieważ normalnie dużą część pokarmu właśnie tak na przedwiośniu, jeszcze zanim wegetacja ruszy, a jak one się już obudzą ze snu czy z hibernacji zimowej, to stanowią pozostałości po tym, co upolowały wilki. Także no, tych zmian było mnóstwo i jak się okazało, zdecydowana większość z nich była odwracalna. Pojawienie się wilków spowodowało między innymi zmianę, zmniejszenie populacji, ale też zmianę zachowania jeleni, które po pierwsze było ich mniej, a po drugie zaczęły unikać tych dolin rzecznych, gdzie po prostu atakujące z góry wilki miały większe szanse je złapać. Spadła populacja kojotów, bo wilki eliminowały konkurenta, więc odrodziły się te widłorogi. Zaczęły wracać te zarośla wierzb i topoli, więc też za tym odrodzenie wielu gatunków ptaków, które tam gniazdowały. Przywrócenie bobrów tutaj, czy to było związane bezpośrednio z wilkami, to jest tam debata w środowisku naukowym, ale no generalnie tych zmian było bardzo dużo i widać, że większość z nich była spowodowana, najpierw pojawienie się tych zmian było spowodowane brakiem wilków i one zostały odwrócone po reintrodukcji wilków.
Panie doktorze, w Polsce, jak czytamy, 3-4 tysiące wilków mamy obecnie. Czy pana zdaniem to jest dużo, czy mało?
To jest, tak, jest dużo więcej niż było. Mhm. Natomiast nie uważałbym było, że można powiedzieć, że ich jest za dużo, ponieważ widać, że populacje jeleni, saren, innych kopytnych na większości krajów wciąż rosną, więc no, wciąż wilków nie jest na tyle dużo, by mogły znacząco ograniczać populację gatunków, którymi się żywią. Natomiast no, jest to już na tyle dużo, że można powiedzieć, że populacja jest stabilna i mimo przypadków kłusownictwa, mimo śmiertelności na drogach, o ile zachowa się obecny status prawny, to nie jest zagrożona. Natomiast wiemy z doświadczenia, że gdyby ten status prawny został zmieniony, to mogą się ponownie stać zagrożone, ponieważ odstrzał nie tylko jest kwestia redukcji liczby wilków, bo to musiałaby być ogromna skala tego odstrzału, by ta populacja liczbowo znacząco spadła, ale dużo istotniejsze jest to, że nawet bez znaczącej redukcji populacji mielibyśmy redukcję funkcji ekologicznej wilków, ponieważ zabijanie wilków przez myśliwych powoduje rozpadanie się wilczych grup rodzinnych, tych tak zwanych watach, bo jeżeli zginie jeden z pary rodzicielskiej, ojciec lub matka, to zwykle taka grupa się rozpada. Te młode, niedoświadczone osobniki się rozpraszają, także taki odstrzał może powodować, że brakuje takich grup, które są bardzo doświadczone, przekazują z pokolenia na pokolenia techniki łowieckie, więc wilki w mniejszym stopniu będą polować na duże ofiary, takie jak na przykład jelenie czy dorosłe dziki. W większym stopniu będą te pojedyncze młode wilki z mniejszych watach lub samotne atakować mniejsze gatunki, więc zmieni się ten profil wilczej diety. No i też rosną szkody, tak? Czyli można mieć trochę mniej wilków, ale więcej szkód, bo mamy rozbite grupy, z których pojedyncze osobniki niedoświadczone zaczynają częściej szukać pożywienia blisko ludzi.
No właśnie, panie doktorze, jak wygląda struktura społeczna w atach wilków i jakie role pełnią poszczególne osobniki?
W zdecydowanej większości taka wilcza watacha to jest po prostu rodzina, gdzie mamy ojca, matkę i ich dzieci. Tyle, że zwykle młode wilki mają ruje raz w roku rodzą się szczeniaki, natomiast zwykle młode wilki oddzielają się od rodziców, mają dopiero między 1,5 a 2 lata, czyli w takiej grupie mamy tą parę rodzicielską, tak, ojca i matkę, ich szczeniaki z danego roku, ale także przynajmniej część szczeniaków z roku poprzedniego, które już wielkością w ogóle nie różnią się od swoich rodziców, ale wciąż jeszcze są podporządkowane, pomagają w opiece nad młodszym rodzeństwem, pomagają rodzicom w polowaniach, więc pełnią taką rolę właśnie pomocniczą, tak właśnie nazywamy je helperami często.
Aha.
Natomiast może dodałem tylko, że jeszcze to jest taka klasyczna struktura, natomiast właśnie w wyniku często śmiertelności, czy to powodowanej czynnikami naturalnymi, czy to zabijaniem przez ludzi, zdarzają się odstępstwa od tej reguły i na przykład możemy mieć, nie wiem, dwie siostry, które jednocześnie mają szczeniaki z tym samym samcem, tak? Jeżeli na przykład para rodzicielska zginie, ale są takie kilka osobników półtorarocznych, do nich dołączy jakiś niespokrewniony z zewnątrz, zdarza się, że wtedy są takie struktury bardziej nietypowe. Czasami może być tak, że oprócz tej pary rodzicielskiej jest też rodzeństwo jednego z tych wilków, czyli na przykład, no nie wiem, jakaś ciotka, tak, jakaś siostra matki pomaga opiekować się nad szczeniakami, chociaż nie ma własnych. Zdecydowana większość tych grup to są właśnie po prostu takie typowe rodziny, ale zdarzają się też rodziny rozszerzone lub takie, powiedzmy, bardziej patchworkowe.
A jak wilki się komunikują między sobą? Jakie znaczenie ma to słynne wycie wilków?
Tak, porozumiewanie się na większe odległości to jest przede wszystkim porozumiewanie się właśnie głosowe, czyli poprzez wycie, oraz porozumiewanie się zapachowe, które jest niezwykle istotne, poprzez pozostawianie w widocznych miejscach na terytorium takiej grupy odchodów, moczu, drapania ziemi. W ten sposób wilki znakują granice swojego terytorium, ale również znakują centralne, najważniejsze punkty w środku tego obszaru, tak żeby młode wilki, które jeszcze nie mają doświadczenia, mogły się odnaleźć i widzieć, że dobra, tutaj jesteśmy u siebie, tutaj parę dni temu drapała ziemię i obsikała moja mama, tak?
No to nasz plac zabaw.
Dokładnie. I jeżeli chodzi o wycie, to ono również ma głównie funkcję komunikacji wewnątrz grupy. I dlatego najbardziej intensywne, najczęściej wilki wyją późnym latem i wczesną jesienią, bo to jest okres, kiedy szczeniaki już nie są pozostawiane przy norach, tylko raczej zaczynają trochę podążać za rodzicami w trakcie polowań i obchodów terytoriów, ale jeszcze nie zawsze. Czasami zostają gdzieś w centrum terytorium, ale już są ciekawskie, zaczynają się rozchodzić po okolicy, często się gubią. W czasie właśnie tych polowań i obchodów terytorium mogą nie nadążać za dorosłymi wilkami, też zostać gdzieś z tyłu. No i wtedy po prostu wycie służy głównie takiemu zwoływaniu się rozproszonej grupy.
Pan doktor wspominał, że obecne przepisy prawne są wystarczające, żeby zapewnić przetrwanie populacji wilka. No teraz pytanie, jak edukować społeczeństwo na temat wilków, żeby zmienić nastawienie i ograniczyć te niepotrzebne lęki?
Tak, no tutaj my chociażby staramy się to robić poprzez wykłady gdzieś tam w terenie, w miejscach, w jakichś miejscowościach powiatowych, gdzie ludzie żyją bliżej tych wilków. No ale to jest robione jakby dodatkowo kosztem wolnego czasu. No i tutaj powiedziałbym, że bardzo brakuje takiej bardziej systemowej edukacji instytucjonalnej, bo ludzie często nie wiedzą, które zachowania wilków są naturalne, a które już można uznać za niebezpieczne. Wiele osób, które na przykład ma jakieś negatywne kontakty z wilkami, typu atak wilka na inwentarz domowy czy psa, nie wie, co zrobić, gdzie zgłosić się po odszkodowanie. Więc tutaj myślę, że przydałoby się lepsze działanie organów państwa, jeżeli chodzi o edukację, informowanie.
A jak to wygląda z pana obserwacji? Czy postrzeganie wilków w społeczeństwie na przestrzeni ostatnich lat się zmieniło?
Nie wydaje mi się. Jakby dominuje taki rozkład, że na terenach miejskich generalnie obraz wilka jest bardziej pozytywny, natomiast ludzie, którzy żyją blisko wilków, mają albo neutralny stosunek, ci, którzy żyją dłużej już bliżej wilków. Tak na przykład, no, nie wiem, obszary Podlasia, Puszczy Białowieskiej, tam ten stosunek jest zwykle taki neutralny, ani pozytywny, ani negatywny. Natomiast na terenach, na których wilki pojawiły się niedawno, tam dominuje strach, uprzedzenia, negatywne uczucia. Oczywiście są wyjątki, ale no tutaj właśnie jest problem, że na przykład w krajach takich jak Holandia, zachodnie Niemcy, tam już przygotowano jakąś politykę, zanim jeszcze wilki się pojawiły w tych krajach, tak? Mhm. Czy tych, powiedzmy, w Niemczech, no już dawno, ale we wschodniej części, natomiast w zachodniej części Niemiec dopiero od niedawna. Natomiast u nas ludzie często nie wiedzą, że żyją blisko wilków, i dowiadują się dopiero na przykład, gdy nie wiem, ich pies na spacerze zostaje zaatakowany przez wilki. No bo nie, no, abstrahując od przepisów, które zabraniają spuszczania psów luzem w lesie, ale no wiele ludzi po prostu nie wie, że na terenach, gdzie wilki występują, puszczony luzem pies no, jest zagrożony. Nie wie w ogóle, że te wilki tam są. No i później jest raczej właśnie takie mądrość po szkodzie. Natomiast bardzo wielu tym potencjalnym sytuacjom konfliktowym można by było zapobiec, gdyby edukacja i polityka informacyjna była lepsza.
Ale od tego mamy również Radio RMF 24. Panie doktorze, to jak się zachować w lesie, kiedy spotkamy wilka?
Generalnie no ja, jeżeli spotkam wilka, to przeważnie staram się wyciągnąć telefon albo aparat, ale zwykle mi się nie udaje. Aha. Ucieknie, zanim jestem w stanie mu zrobić zdjęcie. Natomiast no, jeżeli ktoś czuje dyskomfort związany z obecnością wilka, ten wilk nie ucieknie w czasie pierwszego kontaktu, to prawdopodobnie oznacza, że on po prostu jeszcze nie wie, że ma do czynienia z człowiekiem.
Czyli mówić tak, trzeba głośno.
Tak, dokładnie. Tak jak wspomniałem, wilki mają świetny słuch i węch, ale wzrok kiepski, więc mogą, jeżeli akurat kierunek wiatru jest taki, że jest od wilka do człowieka, on nie czuje naszego zapachu, a my się nie odzywamy, on może nie wiedzieć, widzieć jakąś rozmazaną postać, która nie wie, że jest człowiekiem, więc głośno mówić, nie krzyczeć, ale po prostu głośno coś powiedzieć podniesionym głosem. Można, jeżeli jeszcze ktoś dodatkowo czuje jakieś zagrożenie, no to podnieść ręce w górę, tak żeby wydawać się wyższym. To jakby bardziej uniwersalne sposoby radzenia sobie z drapieżnikami, tak? No ja mówię, wilki są stosunkowo mało niebezpieczne, natomiast na przykład no, dużo bardziej niebezpieczne drapieżniki, jakimi są niedźwiedzie, no to tutaj podaję takie uniwersalne sposoby radzenia sobie z spotkaniem z dużym drapieżnikiem. Na pewno nie wolno uciekać, bo to u drapieżnika może powodować reakcję instynktowną gonienia czegoś, co ucieka, tak? Więc nie zbliżać się, ale też nie można się spokojnie oddalić lub pozostać w miejscu, dać znać o swojej obecności właśnie mówiąc.
I podziwiać takiego wilka w lesie.
Tak, no chociaż jak się odezwiemy, to już zwykle go podziwiać nie będziemy, bo w ciągu kilku sekund on nam zniknie z pola widzenia. Ale no oczywiście mogą być wyjątki i takie wyjątki się zdarzają zwykle, gdy wilki są przez dłuższy czas przyzwyczajone do obecności ludzi, zaczynają kojarzyć okolice miejscowości z pożywieniem. Tak jak wspominałem tutaj o tej fermie gęsi, ale takich przypadków było więcej. No mieliśmy przypadki świadomego dokarmiania wilków przez ludzi, które zawsze kończyły się źle dla wilków. Więc no, jeżeli wilk nie ucieka mimo wykonania tych czynności, o których mówiłem, nie ucieka na głos człowieka, takie zachowanie to trzeba już zgłosić, czyli tutaj najlepiej opisać, zadzwonić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i opisać dokładnie zachowanie wilka, bo jeżeli mieliśmy do czynienia właśnie z wilkiem, który uległ tak zwanej habituacji, czyli przyzwyczajenia do obecności człowieka o obniżonym dystansie ucieczki przed człowiekiem, wówczas ta Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może podjąć działania odstraszania takiego osobnika poprzez właśnie krzyk, czy też na przykład użycie broni hukowej lub kul gumowych. Natomiast no, w przypadku zachowań, które są już uznane za niebezpieczne, może wystąpić wyżej do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o usunięcie takiego niebezpiecznego osobnika. No i co roku kilkadziesiąt takich zezwoleń jest wydawanych, chociaż zwykle nie są realizowane. Tak, no bo bardzo często jest tak, że to są pojedyncze zachowania i to później taki wilk znika. Często też nie ma chętnych do wykonania tego zezwolenia na odstrzał tego pojedynczego, konfliktowego osobnika.
Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF 24. Naszym gościem był pan dr Maciej Szewczyk, adiunkt z Katedry Ekologii i Zoologii Uniwersytetu Gdańskiego. Panie doktorze, jeszcze raz dziękuję i nie bójmy się wilków.
Tak jest, nie ma powodu, by bać się wilków. Dziękuję bardzo za rozmowę, za zaproszenie.